chwała Bogu. Zaczniemy naszą społeczność. Zaczniemy modlitwą oczywiście. Proszę o powstanie. Panu Bogu naszemu chcemy oddać cześć i chwałę. Pana Boga naszego wywyższamy za to, że jest dobry i wspaniały i na wieki jest miłosierdzie Jego. Panie nasz i Boże, to całe nabożeństwo niech będzie przepojone Tobą, Twoją chwałą. Panie i Boże nasz, pragniemy Ciebie oglądać, chcemy przeżyć Twoją obecność. Panie nasz i Boże, i dlatego właśnie jesteśmy tutaj w Kościele razem. Panie nasz Boże, wyglądamy Ciebie, wyglądamy Twojego pocieszenia, Twojej radości, może napomnienia, jeżeli trzeba. Panie Boże nasz, we wszystkim chcemy Ciebie, chcemy więcej Ciebie, jak ktoś powiedział. Chwała i cześć i wywyższenie Panu i Bogu naszemu zawsze, zawsze Panie Boże, bo jesteś godzien. Amen.
To jest niesamowita łaska, niesamowity przywilej, Panie, że możemy być dzisiaj na tym miejscu, że żyjemy dla Ciebie, Panie, bo Ciebie kochamy i to jest najwspanialsze. Amen.
Siądźmy. Witam serdecznie wszystkich. Wszystkich, którzy są tutaj, bo są zdrowi. Słyszałem, że wielu choruje, nie mogli przyjść, bo nie mogą, ale pozdrawiają. Na przykład braterstwo Gleń. I też prosili o modlitwę. Później się pomodlimy o wszystkich chorych. No dzisiaj dwie osoby mają urodziny, ale ich dzisiaj nie ma. Georgi Szarabidze i Damian Gnieciak, ale ich nie ma dzisiaj. Ale jak ktoś może do nich zadzwonić, to zapraszam, żeby to zrobić. W środę o 18 godzinie, jak zawsze, nasze nabożeństwo. W piątek, jak zawsze, wyjazd nasz do Ryk. I tak wyglądają najbliższe dni. I jedna najważniejsza informacja. To spotkanie, ostatnie spotkanie przed wielką ewangelizacją odbędzie się właśnie w tą najbliższą sobotę o godzinie 17 na Dobrzeńskiego 3. Tą najbliższą sobotę, czyli w tym tygodniu, na Dobrzeńskiego 3. Te bilety, które kupowaliśmy, jeszcze zostało tylko 12 sztuk, te bilety, które kupowaliśmy, właściwie mniej, połowę z tego, dlatego że połowę ja sam jeszcze dzisiaj wezmę, także 6 zostało, 6 może 7, także jest jeszcze szansa, że ostatni raz, żeby zakupić na ewangelizację w marcu, ale tak jak zawsze zapowiadałem, my, kościoły Lubelszczyzny, spotykamy się wcześniej kilkakrotnie i to już jest trzeci i ostatni raz, żeby pomodlić się razem wychwalać Pana Boga, wysłuchać krótkiego słowa i w ten sposób przygotować się do tej ewangelizacji. Jeszcze raz przypominam, ta najbliższa sobota, godzina 17. 17, ulica Dobrzeńskiego 3, spotkanie z ewangelistą Jakubem Kamińskim. No i chyba nie mam więcej ogłoszeń. Jeszcze jedno. Tak, za tydzień jest Wieczerza Pańska i zgodnie już z naszym dobrym zwyczajem, każdy z nas coś przyniesie z domu, żeby była taka wspólna agapa. To za tydzień. Dobrze, proszę o powstanie, zaśpiewam pieśń, podczas której zbierzemy środki na budowanie Królestwa Bożego właśnie przez nasz Kościół. Hojnego dawcę Pan Bóg miłuje. Jeszcze raz przypomnę to słowo. Czy ktoś przywozi pozdrowienia? O, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Jak było na spotkaniu? Czyli Pan Bóg chce błogosławić. Dobrze. O, dziękujemy bardzo. Już podał termin, kiedy do nas przyjedzie? Jeszcze nie podał. Okej, dobrze. Czekamy. No to śpiewamy. Jaką pieśń?
Chwalcie Pana wszystkie narody.
Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to, że błogosławisz, za to, że zawsze dajesz wszystko na czas, Panie. Za to, że Ty się nigdy nie spóźniasz, Panie. Może my często zawodzimy, Panie, wybacz nam to, ale wiemy, że Ty się nigdy nie spóźniasz, Panie. I dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że błogosławisz nam, że mamy zawsze co tutaj wrzucić, Panie. Błogosław, Panie, i wynagrodź wszystkim osobom, którzy chcą łożyć na Twoje królestwo. Niech Ci będzie chwała i cześć. Amen.
Opiera się oczywiście na Biblii, ale też powinno być głoszone w świetle aktualnych wydarzeń. Czyż nie? Mamy mieć oczy otwarte i orientować się w tym, co jest wśród nas, co się dzieje wśród nas. Na wszystko patrzeć z punktu widzenia Biblii. Tak godzi się nam, chrześcijanom, nam, którzy jesteśmy ludźmi Biblii. Więc wprawdzie kilka razy już z tego miejsca wspominaliśmy, o rzeczach, które mają miejsce na świecie, ale jak choćby koronawirus i no ta epidemia, czy raczej pandemia, która zaczęła się w Chinach, ale rozszerza się na cały świat, jakoś nie ma zamiaru wygasnąć. Dzisiaj też chcę o tym wspomnieć i na tej podstawie jeszcze do czegoś nas zachęcić. Okazuje się, że to, co jest takie negatywne i złe dla ludzi Biblii, może być też podstawą do czegoś pozytywnego. No na razie w naszym kraju mówi się, że tego wirusa nie ma, chociaż gdzieś tam mówią, że są pod dobrą opieką, ale przynajmniej jeszcze nikt nie umarł, przynajmniej oficjalnie nic nie wiemy, że ktoś umarł z powodu koronawirusa, ale w innych krajach coraz częściej to się zdarza i jak ktoś powiedział, to tylko kwestia czasu, że pojawi się także i wśród nas. Mówią, że jeśli to tak dalej będzie się rozwijać, to będzie chyba coraz gorzej. My jako chrześcijanie nie dajemy się spanikować. Nie podlegamy jakiejś ogólnej panice, ale na wszystko patrzymy spokojnie, bo wiemy, że Pan Bóg ma nad wszystkim kontrolę i zaglądamy częściej w trudnym czasie, częściej do Biblii, bo chcemy zobaczyć, co Biblia ma na ten temat do powiedzenia. I błogosławiony ten człowiek, który jest za Pan brat z Biblią i to każdego dnia. Kto ją nie czyta, żyje nią i jej słów przestrzega. Chyba w środę to było, wspominałem o tym, że, a może to było tydzień temu w niedzielę, ale przypomnę jeszcze raz to, co powiedziałem. Zrobiono ankietę i okazało się, że w Biblię wierzy tylko 4% ludzi, a wśród wierzących ludzi aż dwa razy więcej, czyli 8%. Czyli chodzi o oczywiście nie to, żeby powiedzieć, o Biblia to jest tak, to jest Słowo Boże, tylko chodzi o ludzi, którzy naprawdę żyją tą Biblią i na każdy problem próbują znaleźć odpowiedź w tej Biblii i tam znajdują i odpowiedź, i tam znajdują Boga i to, co On ma do powiedzenia. Takich, przynajmniej na Zachodzie, doliczono się aż 8%. Ale mam nadzieję, że my jesteśmy wszyscy wśród właśnie tych 8% i wierzymy i my wszyscy szukamy tam odpowiedzi na różne sprawy i pytania, które nas dręczą, a tych spraw i pytań jest coraz więcej. Nie jest coraz mniej, ale jest coraz więcej. Mamy, dobrze, Łukasza 21 rozdział 7 wiersz przeczytaj. Może zaczniemy od tego. Zapytali go mówiąc, nauczycielu, kiedy więc to będzie? Jaki będzie znak, gdy to nastąpi? My też pytamy się. Wtedy Jezus im mówił i oni zadawali sobie pytanie i później przyszli z tym do mistrza. Panie, jeśli to ma nastąpić, o czym ty mówisz, to kiedy to ma nastąpić? Dzisiaj widzimy to na własne oczy. I też chcemy coś więcej na ten temat wiedzieć i chcemy jakieś właściwe wnioski wyciągnąć i dostosować się. Dlatego sięgamy, tak jak mówię, do Pisma Świętego. I chcemy, oczywiście różni ludzie tutaj mówią, ale my na pierwszym miejscu sięgamy do Pisma Świętego. Może 11 werset, który tak bardzo mocno odnosi się właśnie do współczesnych dni. I będą wielkie trzęsienia ziemi, i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. No właśnie to, co dzisiaj obserwujemy. I zarazy, te takie różne wirusy, i głód. No o zarazie to już wspomniałem, wiemy, ale gdy chodzi o głód, pewno też wszyscy czytaliście albo słyszeliście o tej nieoczekiwanej pladze szarańczy w Afryce. Przez dziesięciolecia już nie było plagi szarańczy w Afryce i oto nagle nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak to powstało. Ogromna plaga szarańczy powstała i niszczy poszczególne ogromne połacie Afryki, co grozi oczywiście głodem. A gdy chodzi o nas, o Europę, o Amerykę, o inne kontynenty, czy nam nic nie grozi? No więc chyba tak dobrze nie jest, dlatego że świeccy specjaliści, świeccy naukowcy mówią o suszy, która ma nadejść. Już nie mówię o ludziach Biblii, którzy mają na to też taki pogląd duchowy, Boży, ale ograniczę się tylko do świeckich ludzi, naukowców, którzy badają, obserwują, wyciągają wnioski i powiadają, czeka nas susza. Na ogromnych obszarach Europy po raz pierwszy od 300 lat była zima bez śniegu. Ciekawy symptom, coś, czego nigdy nie było. Ja nie mam 300 lat, mam dużo mniej, ale też takiej zimy bezśnieżnej nie pamiętam. Mówi się przy okazji choćby tego koronawirusa o załamaniu gospodarczym. W Chinach wszystko stanęło, przedsiębiorstwa upadają, no bo nikt nie może przyjść do pracy. Każdy się boi, że może się zarazić. Oglądaliśmy pewno te zdjęcia i filmiki, że to idą ulicą, naraz pada na ziemię i już go nie ma. Albo stoi na przystanku i stąd nie zowąd upada i nie ma tego człowieka. Dziwny ten wirus, jeszcze takiego nie było, nie widzieliśmy, ale Pan Jezus przepowiedział, że takie sprawy nadejdą. I ponieważ brakuje ludzi, ponieważ jest ogólny strach, przynajmniej tamtej części świata do nas jeszcze nie przyszło i oby nie przyszło, o to musimy się modlić, no to bankructwa, załamanie gospodarcze w związku z tym i wszystko inne, co wiemy, że może przyjść. Znajdziemy też opis w Apokalipsie tych wydarzeń, choćby 6 rozdział Apokalipsy, czyli objawienia świętego Jana, 7-8 wiersz. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Tak a propos tych dzikich zwierząt ziemi, jakie dzikie zwierzęta? Tak sobie wyobrażamy, że lwy? Nie, żadne lwy. To wystarczy, że pojawi się plaga szczurów, że w Australii pojawiła się plaga nietoperzy, w innych częściach świata. O tym się głośno nie mówi, ale miejscami takie plagi powstają. Ale wróćmy do naszego tekstu. Siwy koń. I ci, którzy badają Biblię i starają się zobaczyć w niej odbicie tych wydarzeń współczesnych, widzą w tym siwym koniu właśnie odbicie czasów współczesnych. Bo gdy zajrzałem do języka oryginalnego, czyli do greckiego, w którym był pisany głównie w tym języku Nowy Testament, to ten kolor siwy brzmi po grecku chloros. Kojarzy się to, albo powinno się kojarzyć z chlorofilem. To jest taki barwnik roślinny, koloru zielonego, zielonkawego. I właśnie ten chloros to jest właśnie koń takiego koloru blado-zielonkawego. To taki kolor, z którym kojarzymy człowieka, który jest zrażony, słaby, umierający, no, bardzo mocno chory. Zielonkawo-blady. Skóra i twarz człowieka chorego. To wszystko, co jest w Biblii, każde słowo nie jest przypadkiem. Każde słowo ma swoje miejsce, ma swój wydźwięk, tylko trzeba trochę postarać się, żeby zajrzeć do głębi i zobaczyć, wysilić się troszeczkę, żeby zobaczyć, co Pan Bóg chce przez to powiedzieć. A nam trzeba otworzyć oczy i wnioski nasuwają się same. Dlaczego ja o tym mówię? Nie mówię po to, żeby tworzyć jakieś strachy na lachy, tylko chciałbym, byśmy wspólnie jeszcze raz przyjrzeli się tym wydarzeniom i spróbowali zrozumieć, gdzie my jesteśmy. Czy naprawdę już jesteśmy w tym czasie tego siwego konia apokalipsy, czy to są rzeczywiście strachy na lachy, że kiedyś były też jakieś tam wirusy, jakiś świński wirus i inne, i jakoś ludzie dali sobie z tym rady. Z tym, że jest coraz gorzej. Właśnie a propos tego świńskiego wirusa, całe ogromne, miliony sztuk pogłowia jest zabijanych i w Tajlandii, i w Chinach. Także do dzisiaj to trwa, ten wirus, wcale to nie minęło, a pojawił się przy okazji ten nowy właśnie nazwany COVID, tak? Czy jakoś tak, COVID-19. Także chciałbym tylko, byśmy obserwowali to, co się wokół nas dzieje i wyciągali właściwe wnioski, czytając intensywnie Pismo Święte, modląc się do Pana Boga, byśmy mieli oczy otwarte i nie zasnęli, ale byśmy byli tymi, którzy czuwają. I teraz to, co powiedziałem na początku. W tym całym kontekście nie można wpaść w jakąś depresję, czarną dziurę, bo z duchowego punktu widzenia, z punktu widzenia człowieka Biblii, w tym, co mówię, jest też ogromna dawka nadziei. No jeszcze podkreślę pozytywnej nadziei. Oczywiście nadzieja jest zawsze pozytywna, więc nie trzeba podkreślać, ale już żeby tak było mocno powiedziane. Dla człowieka Biblii w tym wszystkim jest wielka dawka pozytywnej nadziei. Dlaczego? Dlaczego? Jeżeli przyjąć, że żyjemy w takim niebezpiecznym czasie, w czasie ostatnim, ostatecznym, no to jak my mamy do tego podejść i jak mamy się zachować? Biblia też nie pozostawia nas tutaj w jakiejś wątpliwości, ale mówi wyraźnie tak, Łukasza 21:28. Tak tam przeczytamy. I znamy to słowo. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. To z tego miejsca już nieraz to słowo było głoszone, wymieniane i to się tyczy właśnie do ludzi Kościoła, do ludzi Biblii, do ludzi Bożych. Gdy to się wszystko zacznie dziać, to nie wpadajcie w depresję, nie wpadajcie w panikę, ale raczej odwrotnie, podnieście swoje głowy, bo oto odkupienie wasze jest bliskie. A im bardziej będzie ciemno, im bardziej będzie mroczno, im więcej będziemy widzieli, że to się będzie dziać wokół nas, tym bardziej mamy wyczekiwać na Boga, bo On obiecuje w tym wersecie, nie wprost, ale między wierszami czytamy to bardzo wyraźnie. Pan Bóg obiecuje, że będzie interweniował w życie ludzi wierzących w taki naturalny sposób. Będzie interweniował w życie ludzi, którzy mają z nimi relacje, da im swoją ochronę i pomoc w sposób nadnaturalny. I tak jak nigdy wcześniej nie oglądaliśmy może tak bardzo namacalnie, może raczej ze świadectw wiemy, że Pan Bóg potrafi w cudowny sposób ochronić i pomóc, tak tutaj więcej i więcej ludzie Boży będą oglądać Bożą ingerencję i Bożą pomoc. Kościół właśnie szczególnie w tym trudnym czasie będzie doznawać nadnaturalnej ochrony Bożej. No dobrze, Kościół jest w takiej pozycji uprzywilejowanej. Dobrze, że jesteś członkiem Kościoła. Dobrze, że jesteśmy razem i staramy się podobać Bogu, iść z Bogiem w jednym szeregu. Ale co z pozostałymi? Co z pozostałymi? Czy Bóg już z nich zrezygnował? Czy Bóg już skazał ich bezpowrotnie na piekło? Czy miłość Boża już się skończyła? Czy szansa, którą Pan Bóg dawał wielokrotnie, czy już się nie powtórzy? No nie. Właśnie Pan Bóg, jak czytamy Pismo Święte, jak słyszymy, co Pan Bóg chce przez proroków powiedzieć, mówi, dam jeszcze jedną szansę, dam jeszcze ogromną szansę, aby każdy człowiek mógł się zastanowić i nawrócić. Dlatego, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest dobry i ma plan ratunku dla wszystkich grzeszników, bo, jak czytamy w Ewangelii, chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Jak to się ma stać? Jak to się ma stać? Więc modlimy się, cały świat się modli, cały świat chrześcijański się modli. Oczywiście ci, którzy tak są blisko w relacji z Bogiem, modlimy się o przebudzenie. Co to jest przebudzenie? Przebudzenie to jest czas, kiedy ludzie nagle zaczynają odchodzić od swoich codziennych zajęć, od tego, co ich zajmuje na co dzień i zaczynają szukać Boga, zaczynają pytać o sprawy duchowe, zaczynają im tego brakować. To jest praca Ducha Świętego. I szczęśliwi ci, którzy pójdą za tym pragnieniem swojego serca, za Duchem Świętym, który ich będzie ciągnął w kierunku Pana Boga, bo ci będą mieli jeszcze jedną, ostatnią chyba szansę bycia zbawionym. Jak to się może stać w tym kontekście, który przedstawiłem na początku? Pomoże nam tym historia strażnika więzienia z Filipii. Przeczytajmy tę historię i na jej podstawie zobaczymy, jak Pan Bóg działa właśnie, czy może działać, albo będzie działać właśnie w tym trudnym okresie ciemności, no, które nastaną krótko przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Przeczytajmy. 16 rozdział od 19 wiersza do 40. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników. I stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. I głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia, natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkie się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, biegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił to słowa Pawłowi. Pretorzy przesłali polecenie, że macie być zwolnieni, przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich: wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa, a ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się i przyszedłszy, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a już zawsze braci oddali im otuchy i odeszli. Bardziej ta pierwsza część tego opisu jest tym, co będzie podstawą tego, co chcemy zobaczyć w tym najbliższym czasie. Mianowicie, po pierwsze, w 26 wierszu przeczytamy, tego 16 rozdziału, czytamy, że się zatrzęsły fundamenty. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia. To, o czym mówiliśmy na samym początku, to jest właśnie zachwianie fundamentów. To jest właśnie trzęsienie fundamentów. Ten świat stworzył swoje fundamenty i te fundamenty porządku obecnego świata zaczynają się chwiać. I w przyrodzie, i w ekonomice, i w polityce. Wszystko to, do czego przywykliśmy, zaczyna się chwiać. Zdumiewam się, no, kiedy wierzący mówią takie słowa, które za chwilę powiem, no to nic dziwnego, bo wierzący powinni być zawsze o pół kroku do przodu. Ale kiedy niewierzący to mówią, to naprawdę daje do zastanowienia. A ludzie, którzy niewiele mają wspólnego z Bogiem, niewiele wspólnego z Biblią, mówią: ten świat, który znaliśmy do tej pory, odchodzi. To, co do tej pory znaliśmy, do czego przywykliśmy, odchodzi. To są już jakby ostatnie resztki tego dobrego, w cudzysłowie może, świata, pokojowego świata, który poznaliśmy, który znaliśmy. Fundamenty porządku obecnego świata chwieją się. I co będzie dalej? 27 wiersz. A gdy się przebudził stróż więzienny, ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza, chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Alarm. Co się dzieje? To, do czego przywykliśmy, to, co było naszą podstawą naszego poczucia bezpieczeństwa, już nie istnieje albo umyka nam, grunt pali się pod nogami, albo umyka nam spod nóg. Alarm. Strażnik więzienia chciał się zabić. W rezultacie tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy na samym początku, już powstaje, a powstanie jeszcze bardziej, wielki niepokój i chaos. Wielu ludzi nie wytrzyma psychicznie i wzrośnie liczba również samobójstw. 29 wiersz. Zażądał wtedy światła, biegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. Ten strażnik będzie obrazem albo jest dla nas obrazem ludzi tego świata. Gdy to, do czego przywykli, gdy poczucie ich bezpieczeństwa umknie, wielu z nich, nie wszyscy, Biblia mówi wyraźnie, że nie wszyscy, ale wielu z nich zacznie drżeć, jak ten strażnik. Zacznie się bać, jak ten strażnik. Co mam robić? Co mi zostało? Co jest przede mną? Widzimy tutaj, że wbiegł do środka i przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wtedy dopiero usłyszą, przypomną sobie, zauważą, że są ludzie, którzy nie popadają w panikę, że są ludzie, którzy mówią o Bogu właśnie w tym czasie, którzy ufają Bogu, którzy modlą się i ich modlitwy są wysłuchiwane, że ten Bóg istnieje i że On stanowi gwarancję. I tak jak ten drżący strażnik, pełen strachu, chcący się zabić, wpadł do środka, tak wierzę, że i ludzie tego świata zaczną pytać o drogę zbawienia i biegną do środka, do kościoła, tam gdzie zgromadzają się dzieci Boże, by zyskać pokój swojej duszy, jakąś pewność dla swojego życia, a generalnie zbawienie. Zupełnie tak właśnie jak ten strażnik. 16 rozdział, 13 wiersz, 30 wiersz. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? To będą pytania tych ludzi konkretne. Co mam uczynić, jak abym był zbawiony? Czy jesteśmy wszyscy przygotowani na to, aby im na to pytanie odpowiedzieć? Czy jesteśmy gotowi, aby do nich wyjść i powiedzieć: tak, ja mam lekarstwo, mam sposób na te lęki, które niszczą twoje życie. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Przyjdą do kościoła, przyjdą do ludzi kościoła, będą pytali nas w naszym sąsiedztwie: powiedzcie, jak wy to rozumiecie, powiedzcie, co ja mam w tym momencie zrobić. Przyjdą do nas nasi sąsiedzi, jeżeli oczywiście wcześniej dowiedzieli się, że jesteśmy ludźmi Biblii, że wierzymy w Boga, że modlimy się, że żyjemy inaczej, aniżeli oni. Bo jeżeli nie dowiedzieli się, że jesteśmy ludźmi, dziećmi Bożymi, ludźmi Biblii, no to do nas nie przyjdą, no bo skąd będą wiedzieli, że mają akurat do nas przyjść. Dlatego zachęcam, aby w naszym sąsiedztwie wszyscy wiedzieli, kim jesteśmy, aby w tym trudnym czasie, który nastąpi, wiedzieli, do kogo mają przyjść, do kogo mają się zwrócić o pomoc. 31 wiersz. A oni rzekli: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Proste słowa, nic, żadna wyszukana teologia, jakaś filozofia odpowiedzi, których trzeba się uczyć na uniwersytecie. Prosta odpowiedź dla tych, którzy będą szukać, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu, w swojej rodzinie. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Czy trzeba więcej? Wystarczy właśnie to. Pan Jezus. Uwierz Pana Jezusa, On jest w stanie tobie pomóc. A kiedy ty uwierzysz, to i swojej rodzinie również będziesz w stanie pomóc. Będziesz zbawiony ty i dom twój. I 34 wiersz. I wyprowadził ich, i wyprowadził ich do swojego domu, zastawił stół i weselił się wraz z samym swoim domem, że uwierzył w Boga. Ten strażnik więzienia, przedtem wystraszony, zestresowany, gotowy popełnić samobójstwo. W tym momencie, gdy zapytał właściwych ludzi o to, co należy zrobić, podjął decyzję. Podjął decyzję, że wierzy w Boga. Podjął decyzję, że dla Boga jest gotowy poświęcić wszystko. Uwierzył w Boga, jak przeczytamy w tym wersecie, całym swoim domem. To znaczy, i on uwierzył, i innym opowiadał, i z taką werwą, z taką radością, z takim przekonaniem, że cała rodzina nie mogła zrobić inaczej, jak tylko przyjąć to poselstwo, którym on się dzielił. No i jeszcze raz ten 34 wiersz przeczytajmy. Tam jest jeszcze jedna myśl. I prowadził ich, 34, i prowadził ich do swojego domu, zostawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Co tutaj widzimy? Widzimy to, co powinno być znakiem rozpoznawczym każdego prawdziwego chrześcijanina. Radość. Radość. Radość w sercu, radość na twarzy, radość. I w życiu tego strażnika więzienia również pojawiła się radość. Radość, że oto załapał się, jeśli użyję tego słowa, załapał się na coś tak wspaniałego, na zbawienie, że ma pewność, że wszystko będzie dobrze. Zastawił stół i weselił się wraz z całym domem. Radość zbawienia jest czymś, co inni zobaczą. Radość zbawienia jest czymś, czym mogę i powinienem innych zarazić. Radość zbawienia i zbawienie sprawia, że chcę być w kościele razem z innymi, którzy to samo przeżywają, co ja. I dla tego strażnika była to, mógł uświadomić sobie, zobaczyć, zrozumieć, że w ostatnim możliwym momencie, dzięki tym pogardzonym, teoretycznie przegranym w okowach, prześladowanym, dzięki tym właśnie omiecinom tego świata, za których w wielu częściach świata uważani są chrześcijanie, dzięki nim w ostatnim momencie poznał to, co najważniejsze w życiu. Poznał Boga, doznał zbawienia. I ci ludzie, którzy w tym czasie trudnym będą mieli okazję zapytać nas i przeżyć swoje zbawienie, doznać radości, też będą chcieli tę radość podzielić razem z innymi, tak jak ten strażnik. No dobrze, co teraz? Teraz wiele będzie zależało od Kościoła, od naszych modlitw. Chcemy się modlić, chcemy brać udział wszędzie, we wszystkim tam, gdzie jest możliwość głoszenia Ewangelii. I ta ewangelizacja, tam nie może nas zabraknąć na tej ewangelizacji. Nie może zabraknąć naszej rodziny, naszych bliskich, bo to będzie okazja, aby oni mogli może w tym ostatnim momencie, ostatnim rzutem na taśmę jeszcze zmienić swoje życie i coś postanowić, co uratuje ich oraz ich dom. Ewangelizacja, dzielenie się Ewangelią, radosną nowiną. Pytanie, czy nam na tym zależy. Powinno nam na tym zależeć. Jeżeli jest w nasz serce Boga, to powinno nam na tym zależeć. I do tego właśnie namawiam, do starania się, do zabiegania o to, do Biblii, do modlitwy. W takim żyjemy czasie, że nie ma innego wyjścia. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże nasz, dziękujemy. Dziękujemy, że w okresie różnych niepokojów my możemy mieć pokój. Dziękujemy, że w okresie, gdy inni się smucą, którzy Ciebie nie znają, my mamy radość, bo Cię znamy. Dziękujemy, że w tym momencie, gdy wokół może panować panika i niepokój, my możemy wyprostować się i patrzeć do góry, skąd nam przychodzi pomoc, zbawienie. Obiecujesz to swojemu ludowi i my w to wierzymy. Panie Boże, świat mówi, że jesteśmy naiwni. Świat mówi, że jesteśmy dziwni, że jesteśmy nieprzystosowani, nienowocześni. Panie i Boże nasz, ale my wiemy, że stoimy na drodze życia, na drodze prawdy. Panie nasz, modlimy się o naszych sąsiadów, modlimy się o ludzi z naszych rodzin, aby oni mogli poznać Ciebie, zanim będzie za późno. Modlimy się, Panie Boże, o to przebudzenie wielkie, aby nastąpiło. Modlimy się, Panie i Boże, aby jeszcze wielu mogło wejść do Twojego Królestwa. Ty byś chciał do końca zbawić ludzi, bo jesteś miłosierny i dobry. Panie nasz Boże, pomóż nam zobaczyć, w jakich żyjemy czasach. Pomóż nam, Panie Boże, studiować, znaleźć czas na studiowanie Biblii, abyśmy słyszeli, jak do nas mówisz, abyśmy widzieli wyraźny obraz tego, gdzie jesteśmy. Panie nasz i Boże, dziękujemy, że należymy do Twojego Kościoła. Panie nasz Boże, dziękujemy, że nas powołałeś, dziękujemy, że objawiłeś nam swoją prawdę. Dziękujemy, że pomagasz nam żyć według Twojego Słowa. Upadamy, to prawda. I wiele rzeczy czynimy nie tak, jak powinniśmy, ale pragniemy lepiej i lepiej to czynić, lepiej chodzić Twoją drogą, coraz bardziej podobać się temu, który nas powołał. Udziel nam siły i pomóż nam modlić się, dobry Boże, o ewangelizację, o ludzi, którzy jeszcze powinni być zbawieni, abyśmy nie tylko my, ale także i wielu innych doznało zbawienia przez nasze świadectwo. Modlimy się o tą ewangelizację z Jakubem Kamińskim. Ty go powołałeś. On mógł wybrać karierę, wybrał Ciebie. I widzimy bardzo mocne powołanie na nim do naszego narodu. Używaj go, Panie nasz i Boże, i używaj też nas, abyśmy umieli ewangelizować tak, jak On to robi. Wywyższamy naszego dobrego Boga. Dziękujemy, że możemy znać Ciebie. Dziękujemy, że mamy tę wspaniałą księgę w domu. Amen. Na koniec jeszcze jedną modlitwę. Chciałbyśmy do Boga wznieśli. Modlitwę o Kościół chiński. Już dotarły do mnie, może i do was też, prośby Kościoła, oczywiście chrześcijańskiego z Wuhan, tam skąd zaczęła się ta cała pandemia. Kościół przeżywa teraz, w ogóle Kościół w Chinach cały czas przeżywał trudny czas. Właściwie Kościół chiński jest Kościołem podziemnym. Te, które są oficjalne, to tylko dla oka, dla turystów, żeby na zewnątrz powiedzieć, że u nas nie zabraniamy chrześcijanom spotykać się, ale tak naprawdę chrześcijanie spotykają się w 95% w kościołach, spotkaniach podziemnych. Do tego doszło, że gdziekolwiek do tej pory był krzyż, ten krzyż musi być zdjęty, a na miejsce krzyża musi pojawić się obraz przewodniczącego Zi Xiao, czy jak on tam się nazywa. No niesamowite. Kraj ten jest, czy obywatele tego kraju są bardzo mocno inwigilowani. To pewno też czytaliśmy w prasie. Chrześcijanie są prześladowani. Może właśnie z tego powodu tam zaczęła się ta epidemia. Ale właśnie tak jak wspomniałem, tam gdzie jest ciemno, tam małe nawet światełko może jasno świecić i mówi się, że ten kościół, chociaż prześladowany mocno w Chinach, jeżeli tak będzie dalej rozwijał się jak do tej pory, to będzie największym kościołem na jakoś tam stosunkowo na 1000 mieszkańców na całym świecie. Będziemy się modlić, aby te wydarzenia, które są teraz tam w tym ogromnym kraju, aby one przyczyniły się do wzrostu Kościoła, do rozszerzenia Królestwa Bożego. I aby ci wierzący mogli zrealizować swoje marzenie, wielu już się udało, żeby wjechać do innych krajów, na cały świat i głosić Ewangelię o Bogu, który jest potężny, mocny i jest miłością. I o to będziemy się modlić właśnie, gdy chodzi właśnie o ten kraj i Chiny. Panie Boże nasz, modlimy się o Chiny, gdzie miliony ludzi jest zamkniętych w obozach praktycznie i są w trudnym położeniu. Panie Boże, i w tym kraju są miliony, nieogarnione miliony Twoich wyznawców. I modlimy się, dobry Boże, o ochronę Twoją szczególną dla Twoich wyznawców w tym kraju, którzy byli i jeszcze bardziej teraz są prześladowani. Panie Boże, modlimy się o ten kraj, którego Bogiem jest przewodniczący tej partii komunistycznej. Modlimy się o ten kraj, a właściwie o wierzących, aby byli pod Twoją ochroną i aby ta sytuacja jeszcze bardziej ich wzmocniła, nie osłabiła, ale wzmocniła. Nasz Boże, modlimy się o świadectwo, aby te nieogarnione masy ludzi w tym państwie i okolicznych państwach mogły Ciebie poznać jako Boga Zbawiciela, Boga, który jedynie może przynieść ratunek. Panie Boże nasz, w tych czasach wiemy, że mamy się nawzajem wspierać i dlatego wspominamy przed Tobą, Boże, który jesteś na tronie właśnie tamtych rządzących, a także i to państwo. Prosimy też szczególnie o ten kościół w Wuhan, ale także w innych ogromnych miastach, które są zamknięte, do których nie ma dostępu. Modlimy się, aby Kościół Twój wyszedł zwycięsko, aby okazała się ta Twoja łaska pomocy, takiej nadnaturalnej pomocy, abyśmy wszyscy usłyszeli, jak Ty, Panie Boże, działasz w szczególny sposób tam właśnie, gdzie jest trudno, gdzie jest ciemno, gdzie mówi się, że jest niemożliwe cokolwiek czynić. Uwierzamy naszego dobrego Boga. Amen. Życzę dobrego tygodnia, no i smacznego. Zapraszam do naszej skromnej kuchni na poczęstunek.